Robotę przy wapnie więźniowie traktowali jako możliwość pogrzania się na słońcu i nawdychania się powietrza. Reżimka nie bardzo się rwała do machania łopatą przy wapnie. A kiedy jeszcze w końcu sierpnia 1951 roku doszło do morderstwa na terenie obiektu, knajak Aspanow zatłukł łomem Anikina Zbiega, który przeszedł podczas zamieci ponad drutami po śnieżnej zaspie, ale został schwytany w ciągu doby i posłany do reżimki, zjednoczenie w ogóle odmówiło zatrudnienia takiej siły roboczej i przez cały wrzesień reżimki na dwór wcale nie wyprowadzano. Zapanował w niej autentyczny reżim więzienny. Siedziało tam wielu zbiegów z przekonania. Latem zaczęła się tworzyć z nich zgrana grupa kandydatów do ucieczki. Było ich 12, chłop w chłopa. Mahomet Hadżijew, przywódca ekibastuskich Mahometan, Wasyl Kustarnikow, Walenty Ryszkow, Mutianow, pewien oficer Polak, amator podkopów i jeszcze paru innych. Wszyscy tam byli równi, ale Stiepan Konowałow, kubański kozak, cieszył się największym mirem. Poprzysięgli sobie, że kto piśnie choćby słówko, temu kryska. Albo musi się sam zabić, albo inni go zarżną. W tym okresie zona ekibastuzu już była ogrodzona 4-metrowym ścisłym parkanem. Ciągnął się wokół niego pas bronowanego gruntu 4-metrowej szerokości. Dalej rozpościerało się 15-metrowe pasmo ziemi niczyjej i wreszcie wzdłuż jego skraju owa metrowa fosa. Pod całą tą linią obronną miał być przeprowadzony podkop, ale w taki sposób, aby nikt i za żadne skarby go nie wykrył. Pierwsze poszukiwania wykazały, że fundamenty baraku są za niskie, że całe podpiwniczenie budynku jest tak małe, iż nie będzie miejsca na wykopaną ziemię. Wydawało się, że to przeszkoda nie do pokonania. A więc nie uciekać? I tu ktoś zaproponował. Strych jest za to pojemny. Można windować ziemię na strych. Wydawało się to niemożliwe. Wciągnąć dziesiątki metrów sześciennych gruntu na strych przez dobrze widoczne i kontrolowane pomieszczenie mieszkalne, przenosić je w sposób niedostrzegalny co dzień, co godzinę, nie rozsypując ani szczypty, nie zostawiając śladów. Ale kiedy znaleźli na to sposób, radość była ogólna i decyzja została podjęta ostatecznie. Rozwiązanie przyszło samo, wraz z wyborem sekcji, to jest izby. Ten fiński barak projektowany był dla wolnych. Zmontowano go na terenie obozu omyłkowo. W całym obozie nie było takiego drugiego. Składał się z małych izdebek, w których mieściło się nie po 7 wagonetek, jak wszędzie, ale tylko po 3, to znaczy na 12 ludzi. Wybrali więc sekcję, w której już kilku spiskowych mieszkało. Różnymi sposobami, przez dobrowolną zamianę albo żartem, na wesoło, powypychali postronnych. Chrapiesz, bracie, a ty pierdzisz za głośno, do innych sekcji i przenieśli tu wszystkich swoich. Im ściśle izolowano reżimkę od reszty zony, im srożej jej mieszkańców karano i uciskano, tym bardziej rósł ich autorytet moralny w obozie. Jeśli ci z reżimki czegoś chcieli, ich zamówienie miało pierwszeństwo przed wszystkimi innymi. Wszystko to, co było potrzebne, wykonywano gdzieś na obiektach, przenoszono, przemycano przez wartownie i kipisze, ryzykując własną skórą. Następnie z takim samym ryzykiem przerzucano to do reżimki, w bałandzie, razem z chlebem czy z lekarstwami. Zostały w ten sposób zamówione i przekazane noże i oselki. Następnie gwoździe, śruby, kit, cement, wapno, przewody elektryczne, szpule. Nożami przepiłowali starannie szpunty 3 desek w podłodze, zdjęli listwę łączącą je z jednego końca, wyjęli gwoździe ze styku każdej deski ze ścianą i z tego jej skraju, który przylegał do trampu po środku izby. Wyjęte w ten sposób deski zbili od spodu w jedną tarczę poprzeczką. A główny gwóźdź wbity był w tę poprzeczkę od góry. Szeroki łebek był pokryty kitem koloru podłogi i przypudrowany kurzem. Tarcza ta bardzo szczelnie dopasowana była do otworu w podłodze, nie miała od góry żadnych uchwytów i nigdy jej nie podważano siekierą. Podnoszono ową tarczę w taki sposób, że zdejmowano listewkę u styku ze ścianą, zakładano pętlę z drutu pod szeroki łebek gwoździa i ciągnięto całość w górę. Przy każdej zmianie kopaczy listewkę starannie zdejmowano i nakładano z powrotem. Codziennie myto podłogę. Moczono deski wodą, aby nasiąkły i nie miały żadnych szczelin. Ta robota koło włazu była jednym z głównych zadań zespołu. W ogóle w sekcji kopaczy zawsze panowała czystość i wzorowy porządek. Nikt tu nie leżał w butach na wagonetce, nikt nie palił, w izbie rzeczy były zawsze poskładane, w szafce nocnej nie było paprochów. Przy kontroli nadzorcy nie tracili tu czasu. Kultura, mówili i szli dalej. Dalej szła robota przy windowaniu ziemi na strych. Podobnie jak w każdej innej, również w tej sekcji był piec. Między piecem a ścianą było ciasne przejście, w którym człowiek ledwie się mieścił. Chodziło o to, by przestrzeń tę przekwalifikować, przenieść ją niejako z części mieszkalnej budynku i włączyć w skład podkopu. W jednej z pustych izb została więc rozebrana do ostatniej drzazgi wagonetka. Deskami spiskowcy oszalowali przestrzeń za piecem, obili deski łatami, otynkowali i pobielili na kolor pieca. Czy nadzorcy mogli pamiętać, w której z 20 izb baraku piec łączy się ze ścianą, a w której jest trochę od niej odsadzony? Zresztą nie zauważyli też zniknięcia wagonetki. Tylko mokry tynk mogli strażnicy zauważyć w ciągu pierwszych 2-3 dni. Ale trzeba by w tym celu obejść piec i domacać się ściany za wagonetką. A po co to, skoro to wzorowa sekcja? Ale gdyby się nawet wydało, podkop nie byłby jeszcze w niebezpieczeństwie, bo przecież sklecili oszalowanie wyłącznie po to, by przyozdobić swoją sekcję. Ten pusty zapiecek był tylko zbiorowiskiem kurzu i szpecił izbę. Dopiero gdy tynk i wapno wyschły, wycięto nożami podłogę i sufit w zamkniętym teraz na głucho zapiecku. Wbudowano do wnętrza drabinkę zbitą z resztek rozebranej wagonetki i w ten sposób niskie podziemie połączone zostało ze strychowymi komnatami. Była to kopalnia, tajna kopalnia i to pierwsza od wielu lat, w której ci młodzi mężczyźni chcieli trudzić się do siódmych potów. Czy wyobrażacie sobie rodzaj pracy w obozie, która wydaje się spełnieniem marzeń, która wypełnia człowiekowi całą duszę i nie pozwala spać? Jedna jest tylko taka praca – przygotowania do ucieczki. Następna robota to kopanie. Kopać trzeba nożami i trzeba je wciąż toczyć, to jasne. Ale mieli jeszcze wiele innych zadań, a więc kalkulacja, jak w projektach górniczych, inżynier Mutianow, aby pójść w głąb tyle, ile trzeba dla bezpieczeństwa, lecz nie więcej. Prowadzić podkop najkrótszą drogą, określić optymalną średnicę tunelu, wiedzieć zawsze, w jakim punkcie się znajdujesz i ściśle oznaczyć miejsce wyjścia na powierzchnię. Dalej była to również organizacja szycht i zmian. Kopać przez możliwie najdłuższą część doby, ale bez zbyt częstych zmian kopaczy i tak, by bez żadnych wyjątków w pełnym składzie być na wieczornym i porannym apelu. Dalej, problem odzieży roboczej i higieny osobistej jest niedopuszczalny, by wychodzić na wierzch z gliną na rękach i odzieży. Dalej, oświetlenie. Jak tu kopać 60-metrowy tunel w ciemnościach? Przeciągnęli więc przewód do piwnicy i tunelu, a trzeba jeszcze umieć przyłączyć go do sieci, tak by śladu nie było. Wreszcie kwestia sygnalizacji. Jak wezwać kopaczy z głębi długiego, głuchego tunelu, jeśli ktoś nagle wejdzie do baraku? Albo jak mają kopacze zawiadomić kolegów, że muszą zaraz wychodzić, ale tak, by tamtych z kolei nie narazić? Sztywność więziennego regulaminu była równocześnie jego defektem. Strażnicy nie mogli podkraść się nieznacznie do baraku i wejść doń bez hałasu. Musieli używać zawsze tej samej drogi między zwojami drutu kolczastego do furtki, potem otwierać zamek kluczem, dalej iść do baraku. Otwierać hałaśliwie jego drzwi innym kluczem i wszystko to łatwo można było obserwować przez okno, co prawda nie z izby kopaczy, tylko z pustej kabinki przy wejściu. Trzeba było mieć tylko tam obserwatora. Sygnalizacja na przodku była świetlna. Dwa mrugnięcia, uwaga, przygotować się do wyjścia. Częste miganie, zeks, alarm, wyłazić duchem. Schodząc do tunelu, kopacze rozbierali się do naga, składając odzież pod poduszki i materace. Po zejściu do włazu przepychali się przez wąską szczelinę, trudno było zgadnąć, że za nią otwiera się spora kamera, gdzie stale paliła się żarówka, i leżały robocze kurtki oraz spodnie. W tym samym czasie poprzednia zmiana czterech gołych brudasów wyłaziła przez luk na górę i starannie myła się. Glina przywierała grudkami do ciała, trzeba ją było dobrze rozmoczyć albo odrywać od skóry razem z włosami. Wszystkie te prace były już w toku, gdy wykryty został lekkomyślnie prowadzony podkop w baraku numer 8. Łatwo zrozumieć stan ducha tych z baraku numer 2. Było to poczucie nie tylko przykrości, lecz również odrazy. Ale wszystko jakoś rozeszło się po kościach. W początkach września, po prawie rocznym pobycie w celi, wrócili do tejże reżimki Tenno i Żdanok. Ledwie odsapnąwszy, Tenno zaczął wiercić się niespokojnie, toć trzeba szykować się do ucieczki. Ale nikt w reżimce, nawet najbardziej przekonani, notoryczni zbiegowie, ani jednym słowem nie reagowali na jego wymówki, że mija najlepsza pora do ucieczek, że nie wolno tak siedzieć z założonymi rękoma. Sekcja składała się z 3 4-osobowych grup, pracowali na 3 zmiany i żaden 13 nie był im potrzebny. Wówczas Tenno zaproponował im robienie podkopu, ale mu odrzekli, że już o tym myśleli, lecz fundamenty są za niskie. To już było wręcz niemiłosierne, patrzeć doświadczonemu zbiegowi prosto w pełne ciekawości oczy i kiwać głowami z rezygnacją. To tak, jakby ktoś zabronił rasowemu psu myśliwskiemu węszyć za zwierzyną. Ale Tenno zbyt dobrze wiedział, z kim ma do czynienia, aby wierzyć w ich obojętność. Toć wszyscy oni nie mogli tak dać się przerobić. Poddał ich więc do spółki ze Żdankiem zawziętej i fachowej obserwacji, to takiej, do jakiej żaden strażnik nie byłby zdolny. Zauważył, że chodzą często na papierosa do jednej i tej samej kabinki i zawsze po jednemu, nigdy kupą, że we dnie drzwi ich były zamknięte na haczyk, a gdy się zapuka, to otwierają nie od razu i zawsze kilku z nich mocno śpi, jakby nocy im było mało. To znów Waśka Briuchin wychodzi z klozetu cały mokry. Co ci to? A nic, myłem się. Nie wolno? Kopią. Nic, tylko kopią. Ale gdzie? Dlaczego milczą? Tenno podchodził to do jednego, to do drugiego i brał ich na fundusz. Nieostrożnie kopiecie, chłopaki, nieostrożnie. No dobrze, póki ja to widzę, ale gdyby jakiś szpicel? Zebrali się wreszcie na naradę i postanowili przyjąć Tenno z jeszcze 3 podobnymi zuchami. Zaproponowali mu, aby spenetrował ich izbę i spróbował znaleźć ślady. I nic nie wykrył, ku radości swojej własnej i wszystkich kopaczy. Po czym drżąc z emocji, wlazł pod ziemię i zaczął kopać na swój rachunek. Na przodku robota szła tak. Jeden dłubał ziemię należąco, drugi, leżąc za nim, kładł wykopane grudki do specjalnie uszytych woreczków z płótna. Trzeci na czworakach wyciągał pełne już woreczki z pomocą parcianych szelek przerzucanych przez barki tunelem aż do dna szybu i zawieszał je pojedynczo na haku zwisającym ze strychu. Czwarty siedział na strychu, zrzucał pustą tarę, wciągał woreczki na górę, roznosił je cichutko po całym strychu i rozsypywał ziemię nie kubkami, lecz płaską warstwą. A pod koniec zmiany ten grunt zasypywał żużlem, którego na strychu było pełno. Wewnątrz grupy zmieniano się przy robocie, ale nie zawsze, bo nie każdy mógł się podjąć szybkiego i sprawnego wykonania najcięższych, wyczerpujących prac – kopania i transportu worków z ziemią. Wyciągano z początku po dwa, potem po cztery worki. W tym celu buchnęli też kucharzowi drewnianą tacę i ciągnęli ją szleją. Na tacy leżały worki. Szleja zarzucana była na kark, potem przechodziła pod pachami. Szleja nacierała kark, łamało w kościach ramion, zdzierały się kolana. Po jednym takim rejsie człowiek był mokry. Po całej zmianie można było odwalić kitę. Kopało się w bardzo niewygodnej pozycji. Mieli tylko jedną łopatę z krótkim styliskiem. Co dzień musieli ją toczyć. Łopatą przerzynało się w glebie pionowe bruzdy na głębokość ostrza. Następnie zaś, w pół leżąc, opierając się plecami o nakopaną ziemię, wydłubywało się nożem grudki ziemi między bruzdami i rzucało je w głąb tunelu. Grunt był kamienisty albo gliniasty. Największe kamienie trzeba było ominąć, zmieniając trasę tunelu. W ciągu 8-9-godzinnej szychty przekopywało się nie więcej niż 2 metry bieżące, czasem nawet mniej niż metr. Najgorszy był brak powietrza w tunelu. Kręciło się w głowie, niektórzy tracili przytomność, wymiotowali. Trzeba było rozwiązać jeszcze problem wentylacji. Otwory wentylacyjne można było borować tylko w górę, to znaczy w najbardziej niebezpiecznej, ciągle obserwowanej okolicy, obok drutów. Ale bez nich nie sposób było oddychać. Zamówili więc stalową płytkę w kształcie śmigła, umocowali w otworku kanciasty kijek, mieli w rezultacie coś w rodzaju kołowrotu i z jego pomocą przewiercili pierwszy wąski otworek. Pojawił się przeciąg. Teraz lżej było oddychać. Kiedy kopali już na zewnątrz ogrodzenia, poza obozem, wywiercili drugi otwór. Bezustannie dzielili się zdobytym doświadczeniem, jak i co należy robić, żeby było dobrze. Obliczali, ile już metrów ukopali. Przełaz, czyli tunel, szedł w głąb pod skrajem fundamentu, następnie odchylał się od prostej, omijając napotkane głazy, albo przez usterki przy kopaniu. W szerokości miał 0,5 metra, w wysokości 90 centymetrów. Sklepienie było półokrągłe. Powałę, jak to sobie wyliczyli, dzieliła od powierzchni warstwa ziemi grubości 1,30 m, 1,40 m. Boki tunelu szalowano deskami. Pod powałą biegł przewód, wciąż przedłużany, na którym wieszano coraz to więcej żarówek. Jak spojrzeć wzdłuż tunelu, to istne metro, obozowe metro. Już miał długości kilkadziesiąt metrów. Już kopali za obrębem zony. Nad głowami dudniły kroki rontów. Słychać było wycie i skomlenie. I raptem, któregoś ranka po apelu, kiedy dzienna zmiana jeszcze nie zeszła pod ziemię i zgodnie z żelaznym prawem grupy nic kompromitującego nie leżało w izbie, na drodze do baraku pokazała się cała sfora strażników z małym, surowym lejtnantem Maczechowskim, szefem od dyscypliny na czele. Serca zbiegów ścisnęły się. Wykryto podkop? Zdrada? Czy może przypadkowa kontrola? Zabierać rzeczy osobiste! Precz z baraku! Co do jednego! Rozkaz wykonano. Gromada zeków wylega na spacernik i siedzi na swoich sidorach. Wewnątrz baraku słychać suchy trzask i łomot narzędzi. Strażnicy przynoszą łomy i topory. Słychać jakby skrzyp odrywanych desek z podłogi. Oto los zbiega. Tyle pomyślunku, trudu, nadziei, pasji. A to wszystko na nic, gorzej nawet, bo teraz znów przyjdą karcery, bicie, śledztwo, nowe wyroki. Ale jakoś ani Maczechowski, ani nikt ze straży nie wybiega na zewnątrz z radością, nikt rękoma z zachwytu nie wymachuje. Wychodzą spoceni, otrzepując się z kurzu i brudu, zasapani, niezadowoleni, że tyrali nadaremnie. Pojedynczo do kontroli, pada rozkaz na odczepne. Zaczyna się kipisz rzeczy osobistych. Więźniowie wracają do baraku. Co za pogrom! W paru miejscach, tam gdzie widać było szpary albo sterczały gwoździe, zerwana jest podłoga. W izbach wszystko porozrzucane, nawet wagonetki poprzewracali ze złości. Jedynie w kulturalnej sekcji nie ruszyli dosłownie nic. Nie wtajemniczeni utyskują, co ich napadło? Za czym te psy węszą? Zbiegowie zaś widzą teraz, jak to mądrze, że nie sypali urobku pod podłogę. Przez zerwane deski zaraz by zobaczono. A na strych nikt się nie pofatygował. Ze strychu można co najwyżej ulecieć na skrzydełkach. Zresztą nawet na strychu wszystko zasypane jest dokładnie żużlem. Nie dorwała się sfora, nie dorwała. Co za radość. Jeśli pracować wytrwale i surowo przestrzegać zasad, wyniki muszą być. Teraz to już dokopiemy do końca. Zostało tylko 6-8 metrów do okrężnej fosy. Ostatnie metry trzeba kopać szczególnie dokładnie, aby wylot trafił na dno fosy, ani wyżej, ani niżej. A co dalej? Konowałów, Mutianów, Hadżijew i Tenno mieli już plan zaakceptowany przez całą szesnastkę. Wyjść za druty mieli wieczorem koło 10, kiedy skończy się apel w całym obozie. Dozór rozejdzie się do swoich mieszkań albo pójdzie do baraku sztabowego. A zmiana warty na wieżyczkach będzie już przeprowadzona. Do tunelu schodzą wszyscy, jeden po drugim. Ostatni obserwuje jeszcze zonę z kabinki. Następnie razem z przedostatnim przybija dobrze ruchomą część listwy do pokrywu włazu, tak że gdy wychodząc opuszczą tę pokrywę, listwa znajdzie się na swoim miejscu. Gwóźdź z szeroką główką ma być wciągnięty do dołu jak najgłębiej. Ponadto przygotowane są już zasuwki, którymi od spodu przymocuje się pokrywkę do reszty podłogi, ażeby nie sposób było oderwać jej od góry. Jeszcze jedno. Przed ucieczką przeciąć kraty w jednym z okien korytarza. Gdy na porannym apelu stwierdzi się brak 16 ludzi, nadzorcy nie od razu stwierdzą, że to podkop i ucieczka, a rzucą się z początku do poszukiwań na terenie zony, myśląc, że ci z reżimki wyszli cichcem, aby załatwić porachunki z kapusiami. Potem będą ich jeszcze szukać w sąsiednim podobozie, czy aby nie przeskoczyli tam przez mur. Czysta robota, podkopu nie znajdą, pod oknem ani śladu. 16 facetów poszło do nieba anielskim szlakiem. Wpełzać mieli do fosy okrężnej, a następnie po jej dnie czołgać się jeden za drugim jak najdalej od wieżyczki. Wyłaz był zbyt blisko niej. Pojedynczo też mieli wychodzić na drogę. Między czwórkami zachowywać przerwy, aby nie budzić podejrzeń i mieć czas na rozejrzenie się w sytuacji. Ostatni z uciekających miał swoje specjalne zadanie. Powinien był zamknąć wyłaz z zewnątrz zawczasu przygotowaną drewnianą pokrywą, wymazaną gliną. Wcisnąć ją jak najgłębiej i przywalić ziemią, tak aby rano nikt nie zauważył z fosy śladów podkopu. Przez osadę mieli iść grupami, przerzucając się głośnymi, wesołymi okrzykami. Gdyby ich ktoś zatrzymał, stawiać opór całą grupą, używając nawet noży. Punkt zborny całej grupy wyznaczony był koło przejazdu kolejowego, gdzie łatwo było spotkać samochód. Przejazd wznosi się garbem nad torami. Wszyscy kładą się na ziemi obok niego i wcale ich nie widać. Przejazd jest prymitywny. Szło się tamtędy do roboty, znają go. Dechy leżą byle jak, ciężarówki z węglem i bez. Przetaczać się muszą tamtędy na pierwszym biegu. Dwóch z paczki ma podnieść ręce, zatrzymać wóz zaraz za przejazdem i podejść do szoferki z dwóch stron. Poproszą o podwiezienie. W nocy kierowca zwykle jest sam. Wyciągają noże, biorą szofera za hals, sadzają go po środku. Walek Ryszko wsiada przy kierownicy, reszta wskakuje na wóz i chodu do Pawłodaru. 130-140 kilometrów na pewno się odwali w ciągu paru godzin. nie dojeżdżając do przystani promu, skręcić wzdłuż brzegu w górę rzeki. Gdy ich tu wieziono, to i owo wpadło im w oko. Tam szofera związać, zostawić w krzakach, wóz też zostawić, przepłynąć irtysz łodzią, rozbić się na grupy i gdzie oczy poniosą. Kampania zwozu ziarna jest właśnie w toku. Na wszystkich drogach pełno samochodów. Roboty miały być zakończone 6 października. Dwa dni wcześniej, 4, zabrano na etap dwóch uczestników, Tenno i Wołodkę Kriwoszywina, złodzieja. Chcieli symulować chorobę, żeby zostać w obozie za wszelką cenę, ale oper obiecał, że odstawi ich w kajdanach, choćby nawet byli w agonii. Doszli więc do wniosku, że przesadny opór wywoła podejrzenia. Pogodzili się z losem, aby nie narażać towarzyszy. W ten sposób Tenno nie miał żadnej korzyści ze swojej natarczywości, której zawdzięczał dopuszczenie go do sekretu. To nie on został 13., ale jego protegowany, nieporadny, zahukany i rozdygotany Żdanok. Nieszczęsna to była chwila, w której paczka Stiepana Konowałowa uległa namowom Tenno. Zakończyli kopanie, wyjście było tam, gdzie należało, ale spadł śnieg i woleli zaczekać, aż podeschnie. 9 października wieczorem zaczęło się wszystko tak, jak to sobie zaplanowali. Pierwsza czwórka wyszła bez kłopotów. Byli to Konowałów, Ryszkow, Mutianów i ten Polak, co mu zawsze pomagał przy ucieczkach z użyciem techniki. Następnie wypełzł do fosy malutki Kola Żdanok, pechowiec. Nie z jego winy, rzecz jasna, rozległy się nagle kroki na górze. Powinien był przeczekać, leżeć spokojnie, przywarować, a gdy kroki ucichną, czołgać się dalej. A ten, taki ci był żwawy, wysunął łeb. Zachciało mu się popatrzeć, kto to idzie. Żwawa weszka zawsze pierwsza da się wyczesać, ale ta głupia weszka doprowadziła do zguby całą grupę zbiegów, grupę wyjątkowo zgraną i zdolną do realizacji pomysłowych planów. 14 istnień ludzkich, których długie i zawiłe losy przecięły się w tym punkcie. Dla każdego z tych ludzi ucieczka miała ważne i osobliwe znaczenie, dając nowy sens całej ich przeszłości i przyszłości. Od każdego z nich zależeli gdzieś inni ludzie, kobiety, dzieci, nienarodzone jeszcze istoty, a tu weszka podniosła łebek i wszystko poszło w diable. Szedł zaś, jak się okazało, pomocnik naczelnika działu karnego, zobaczył weszkę, krzyknął i wystrzelił. I strażnicy, niezdolni do rozwikłania zagadki, zostali nagle wielkimi bohaterami. I wszyscy uciekinierzy, gotowi do wyjścia, krata w oknie już była wyłamana, listwa przybita do pokrywy włazu, popełzli teraz rakiem, rakiem. Kto sięgnie dna tej rozpaczy i wściekłości, tej pogardy do siebie i swoich wysiłków? Wrócili do baraków, wyłączyli światło w tunelu, wstawili kratę w korytarzu. Po niedługim czasie cała reżimka pełna była nadzorców. Zaczęła się kontrola według formularzy i dyslokacja wszystkich mieszkańców do kamiennego więzienia.